Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Dobrze nam się łączy biznes ze sztuką, ponieważ ubogaca nas duchowo. Jesteśmy bardzo długo w naszym biurze, przebywamy i zarówno praca, jak i obcowanie z obrazami tworzonymi przez mojego kolegę jest dużą przyjemnością.
Pierwsza rada, jeżeli chodzi o samoobronę tą izraelską, tą taką najbardziej skuteczną na świecie, jeżeli masz możliwość uciec z miejsca zagrożenia, to uciekaj.
Mamy takie doświadczenie, że pobyt pierwszy dzień w przedszkolu może też uwarunkować różne symptomy i może spowodować mutyzm.
Właśnie na temat mutyzmu będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Powiemy także o zamiłowaniu do malarstwa, które wspaniale relaksuje po wielogodzinnej pracy w biurze. Zachęcimy również do przyjrzenia się sztuce samoobrony. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Bogusław Legan z Gorzowa jest rzeczoznawcą majątkowym. Nienagannego garnituru, który jest jego codziennym strojem do pracy, nie zdejmuje nawet wtedy, gdy zaczyna realizować swoją pasję – malarstwo. Tworzy w swoim biurze obrazy w technice olejnej, zajmuje się także trudną sztuką pisania ikon. Pan Bogusław twierdzi, że jego twórczość zawieszona jest między niebem a ziemią, o czym przekonała się Izabela Patek.
Nasze biuro mieści się na trzecim piętrze, zapraszam. Pojedziemy windą. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. To właśnie jest nasze biuro. Biurko mojej wspólniczki Anny Ulaszewskiej. Wieczorem zamienia się w pracownię malarską. Oraz weekendy, sobota, niedziela. Proszę bardzo, to jest jedna z palet. To jest taka bardziej nowoczesna, czyli jednorazowa z ostatnich obrazów. O, i proszę bardzo, i szereg farb, które leżą pod biurkiem, są nieodłącznym elementem mojej pracy. Zresztą jak widać, farby, pędzle, one tutaj funkcjonują, dość sporo pędzli, sporo farb, mediów, medykamentów różnych malarskich. No one tu muszą być, one muszą przekazywać. Tu jest po pracy jest specjalny klimat, bo i media w odpowiedni sposób pachną, farby olejne, więc to jest zupełnie inny klimat jak gdzieś tam w takim zwykłym biurze. Proszę bardzo, jeszcze jedna paleta, która o innym kształcie. Jestem rzeczoznawcą majątkowym zawodu. Oczywiście pasjonuję się swoim zawodem. Nawet z mentalności muszę pasjonować się zawodem, bo chcę wykonywać to dobrze, ale moją pasją jest sztuka. Sztuka w szerokim znaczeniu, a w głównej mierze malarstwo, malarstwo współczesne. I interesuję się od 30 lat. Też praktykuję od 30 lat. Więc moje zainteresowanie jest tylko zainteresowaniem moją sztuką, tylko szeroko rozumianą sztuką.
Razem pracujemy z kolegą od lat. Prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wykonujemy szereg wycen nieruchomości, opinii. Pełnimy też rolę doradców przy nieruchomościach. Dobrze nam się łączy właśnie biznes ze sztuką, ponieważ ubogaca nas duchowo, jak gdyby dotykanie tej sztuki, uczestnictwo w tworzeniu. Ja osobiście cieszę się, że w naszym biurze jest taka piękna galeria i tworzy klimat do wykonywania naszej pracy. Jesteśmy bardzo długo w naszym biurze, przebywamy i jest to zarówno praca, jak i obcowanie z obrazami tworzonymi przez mojego kolegę jest dużą przyjemnością.
Maluję w każdej chwili, wolne dni, czyli soboty, niedzielę lub dni, które są wolnymi dla nas od pracy, ponieważ prowadzimy działalność gospodarczą, sami dysponujemy sobie wolnym czasem. W ciągu tygodnia też, w każdym wolnym momencie, a właściwie w ciągu całego dnia, bo człowiek żyje tym, myśli, pasjonuje go to, szuka emocji. Co się przekłada na płótno czy na papier, to jest emanacja tego, co się przeżywa w ciągu dnia, tygodnia. A że często podróżujemy, też jest czas na pewną kontemplację i pejzażu, i ludzi. Interesuje mnie w twórczości człowiek, stąd ikona, którą również się zajmuję od dłuższego czasu, no 15-20 lat. Nie jest to związane z prawosławiem i nie musi być związane z prawosławiem. Ja jestem katolikiem, może inny jest odbiór obrazów w katolicyzmie, a troszkę inny w tej religii prawosławnej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ikona to jest obraz z greckiego, więc powiedzmy jest to przedstawienie pewnego wizerunku, ponieważ do pisania ikony trzeba podejść z pewnym zaangażowaniem. Zaangażowaniem duchowym, modlitewnym i z własnym charakterem. Dla mnie to jest swego rodzaju modlitwa. Pisanie ikony jest oddanie czci, pewnego hołdu przez napisanie ikony. Bo to jest pewien proces twórczy, wcale nie mały. Ja popełniłem duże ikony, jeżeli chodzi o wielkość. I to wymaga pewnej precyzji czasu. Ale główną istotą jest to, co wynika z ikony. A wiadomo, że wynika pewna myśl, a do czego dochodzimy. Czyli gdzie się mamy zatrzymać. To jest najważniejsze w ikonie. I treści nie artystyczne, walory artystyczne są ważne, tylko są ważne właśnie walory teologiczne, walory liturgiczne. Ostatnio mi się zdarzyło po wystawie, że sprzedałem ikonę dla celów czysto liturgicznych. Kupił ode mnie pan, który jest prawosławnym, który zobaczył po 8 miesiącach swojego wnuka, który był za granicą i dla tego celu kupił moją ikonę po wystawie, gdzie mu się po prostu spodobała dla czysto celów liturgicznych, a nie artystycznych. I musi być inne spojrzenie zupełnie na ikonę.
O tak, ikony to szczególne malarstwo. Uwielbiam ikony, zawsze mnie pasjonowały. Gdziekolwiek jestem w muzeach, przede wszystkim kieruję swoje kroki, żeby oglądać. I kiedy pierwszy raz kolega namalował ikonę, którą bardzo długo wykonywał, zajmowała mu to dużo czasu, bardzo precyzyjnie. Kiedy się wgłębiłam w technikę pisania tych ikon i symbolikę, wtedy człowiek jeszcze dogłębniej wczuwa się w historię ikon. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym wydarzeniem i właściwie to najbardziej podobają mi się ikony z tego malarstwa kolorowego. Są bardzo przemawiające i mają głębokiego ducha.
My przedstawiamy pewne wyobrażenie Chrystusa, Matki Boskiej. To jest deska, pewne działanie artystyczne, ale on przemawia duchowo, zdecydowanie w inny sposób. I ta twórczość, jeżeli chodzi o ikonografię, to jest, powiem, twórczością uboczną, a może nie uboczną, ale najważniejszą. Ale po prostu dla celu duchowego. Ja stworzyłem dużo ikon, około 15-18, które są gdzieś tam w prywatnych kolekcjach. Przygotowany jestem na to, żeby pisać dalej ikony, ale mówię, to nie jest główny cel. Dla mnie to jest swego rodzaju nawet modlitwa i pokazanie dla samego siebie. Zrobienie to dla samego siebie, dla pewnej czci i chwały. Nie chodziłem do żadnej szkoły pisania ikon, ja jestem artystą hermetycznym, zamkniętym w sobie. No, to jest ciężka praca, też nad sobą, nad warsztatem. Dlaczego mówimy, że piszemy ikony? Ponieważ bazujemy na pewnym schemacie. Schemacie, który nam narzucono. Jest to tak zwany podlinnik, czyli są przygotowane pewne wizerunki i tego się musimy trzymać. Trzymać musimy się pewnego koloru, bo kanon jest w ikonie dość ważny. Kanon jest narzucony, ale czy nie wolno? No to się teoretycy ikon spierają na tym. Nowosielski jest znakomitym, przepraszam, był znakomitym pisarzem ikon. Odszedł od kanonu niesamowicie. Jest ogromnie krytykowany, a on całą swoją postawą, charakterem, który miał, rodzinnymi tradycjami, bo on właściwie był tak na pograniczu Rosji, Polski, Ukrainy, kościoła unickiego, kościoła prawosławnego. W pewnym momencie był ateistą, bo tak siebie nazywał. Przez pewien okres był nawet w klasztorze, gdzie właśnie pisał ikony. Teoretycy ikon, niech oni powiedzą, czy to jest obraz, który spełnia te wartości kanonu. A to jest najbardziej w Polsce znany pisarz ikon i wykonywania wystrojów czy aranżacji wnętrz kościołów prawosławnych. Z ogromnym talentem. Ja to traktuję jako swoistą modlitwę, jest to potrzeba. Jestem katolikiem, katolikiem wierzącym, praktykującym, szukającym swojego miejsca tu na ziemi, w tej przestrzeni pomiędzy właśnie niebem a ziemią. I to jest ta wyłącznie potrzeba. Szukam pewnych wzorców technik, raczej pracuję w tym kanonie sztywnym, w tym kanonie, który został ustalony tam w tym 7 czy 8 wieku, kiedy właśnie była wojna, oto ta stuletnia, oto obrazowanie sakralne, czy w ogóle na przykład postać Chrystusa ma być pokazywana na obrazie, ale po którymś tam soborze nicejskim jednak to zostało zupełnie zmienione i jednak ten obraz Chrystusa czy innych świętych jest pokazywany. To jest wyłącznie z potrzeby ducha, a nie wartości artystycznych. Jest pewien kanon, oczywiście musi być deska lipowa, która jest utrzymana szpongami, czyli deska dębowa, jest gruntowana, jest pisana farbami temperowymi, oczywiście z pewnym wykończeniem. Jest to dla mnie ważne, jest to pewne epicentrum mojej sztuki, które się tak rozchodzi, tak naciska na pozostałą moją twórczość, która, mówię, związana jest z człowiekiem. Jest bardzo intymną rzeczą, ikona jest bardzo intymną.
Muszę przyznać, że jest to duże zaskoczenie. Jak przychodzą klienci, widzą obrazy, więc pierwsze pytanie, czyje one są? Bo nikt nie wierzy, że my jako technicy, któraś osoba z nas może malować te obrazy. Potem po dłuższej rozmowie i kolega się tutaj zdradza, że to on jest twórcą tych obrazów. Wszyscy są w podziwie, a szczególne pytanie, które często jest zadawane, to kiedy pan to maluje, ponieważ nasza praca nas bardzo absorbuje i wykonujemy ją od rana do późnego popołudnia, często też jesteśmy w terenie, ale pasja kolegi jest taka olbrzymia, że zawsze znajdzie czas. Najczęściej maluję na pewno je w okresach weekendów, dni wolnych od pracy. Jest tak fajnie, kiedy ja, nie będąc uczestnikiem tworzenia tego obrazu, kiedy wracam po weekendzie do biura i widzę coś nowego, to zaraz jest ogromne zdziwienie. Zawsze z podziwem oglądam. Czasami ten obraz rozumiem po jakiejś dłuższej chwili, jak tutaj wiele jest takich obrazów, które jakoś tak nie przemawiały do mnie, a po pewnym czasie mówię, wiesz, to jest świetne, bo to po prostu jest to. I wtedy się śmiejemy, że no nareszcie poczułaś to, co miałem na myśli. Także super.
Oczywiście były to ciężkie próby, bo czasy też nie były dobre ku temu, bo dostępność materiałów nawet była bardzo ciężka w latach 80. albo powiedzmy była żadna. I może dlatego dość często próbowałem już takiego rysunku, z którego myślę, że jestem teraz znany. Ta kontynuacja jest obserwowana przez lata. Ja tu pokażę pani obrazy, które są sprzed 25 lat, które są tutaj w pracowni i nawet ostatnie, które są. To są sprzed 25 lat. Te grafiki. A tu jest obraz, który jest tam sprzed 5 czy 7 lat. On cały czas jest w tej samej konwencji. To są obrazy wymagające pewnej precyzji, znajomości warsztatu. No i przesunięty ogromny w czasie. To jest rysunek tuszem.
Stoją teraz oparte o ścianę.
Czekają może na klienta albo jakiegoś konesera sztuki, który przeniesie. No, niektóre prace już zostały przeniesione. To są z jednego rejestru 2007. No, takie relacje między kobietą a mężczyzną. To jest odejście od tej egzystencji codziennej i poszukanie swojego świata. No, po prostu tego potrzebuję. Po pierwsze to jest pasja, sposób na życie. Jak tu jestem u siebie w pracowni, jestem sam ze sobą, no to powiem, że czuję się ze sobą dobrze. Czuję się, jakbym miał swój indywidualny świat.
Żyjemy w dość niebezpiecznych czasach, słyszymy o napadach, napaściach, czujemy się jako kobiety zagrożone. Czy jest jakiś typ kobiet, które częściej są ofiarami ataków? Angelika Przybyłek, instruktorka Krav Maga.
Witam. Tak, niestety jest tak, że jest pewien wzorzec ofiary. To jest najczęściej związane z naszą mową ciała. Kiedyś było dosyć o tym głośno, mówiło się o tym, ale troszeczkę przyszły spokojniejsze czasy, no i tak jakby zapomniano o tym, bo zazwyczaj kobiety mają tak, że jak istnieje bezpośrednie zagrożenie, tak jak w Zielonej Górze był domniemany gwałciciel, tak wtedy wszyscy byli tym tematem zainteresowani. No, było jak było. W chwili obecnej uważam, że zbliża się taki problem, bo jest on zauważalny w większych miastach już. Szczególnie mam kontakty po stronach niemieckich i francuskich i tam naprawdę kobiety są już teraz na czasie z tym, jak tak jakby nie wyglądać, żeby się nie prosić o problemy. I teraz chciałabym od razu przeprosić za to słowo prosić się o problemy, bo uważam, że to nie jest tak jak przez gwałcicielami, że skusiła go kusym strojem czy zalotnym spojrzeniem. Ale faktycznie jest coś takiego w naszej fizjonomii, co sprawia, że niektóre kobiety częściej zostają ofiarami ataków. To też ma związek z tym, że jeszcze niedawno wychowano dziewczynki, że mają być grzeczne, potulne, cichutkie i nie odzywać się pytana, a już na pewno nie głośnym głosem. I to niestety utrwaliło właśnie takie pewne ramy, szczególnie u starszych kobiet, że są tymi normami społecznymi ograniczone i one swoje dzieci, swoje córki również tego uczą. Także chciałabym powiedzieć, jaka jest geneza, bo to nie jest tak, że kobieta jest przebojowa, wie co chce, a jednocześnie nigdy nie będzie zaatakowana. To jest coś wewnątrz nas, to jest już z tak zwanej babci, prababci wzięte i czemu właściwie mężczyźni nie są często atakowani? Przez kobiety oczywiście. To jest to samo. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, ten wzorzec body language istnieje.
Czy mam rozumieć przez to, że na przykład nie potrafimy w sytuacji zagrożenia wydobyć z siebie głosu, krzyknąć, dać jakieś komendy, nie podchodź i stój?
Tak, oczywiście, to jest pierwszy symptom. Kiedy na zajęciach każemy i kobietom, i mężczyznom wydać mocny odgłos zatrzymujący napastnika, wiele osób jest skrępowanych właśnie tymi normami społecznymi. Bo co sobie inni pomyślą? Jak zareagowałem? Pewnie uznają mnie za histeryczkę czy za jakiegoś paranoika. Głos to jest pierwsze, co pokazuje, jak ta mowa ciała nas po prostu ogranicza. I kolejnym takim to spojrzenie, to zgarbione plecy. I owszem, teraz dużo osób więcej niż kiedyś garbi się, ponieważ mamy telefony komórkowe i masę widzę ludzi, którzy potrafią iść przez ulicę, nie patrząc się dookoła, nawet na samochody czy innych pieszych, właśnie z telefonem, bo sprawdzają SMS-y czy coś. Więc można powiedzieć, że oni nie robią z siebie płochego zwierzątka, nie robią zajączka, że uciekają tym spojrzeniem, że nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Nie, wystarczy to, że oni są oddzieleni od świata taką swoją bańką bezpieczeństwa, która nie jest autentyczna. To jest tylko w ich głowie. I w momencie, kiedy następuje atak, czy to ktoś nieopatrznie jadąc rowerem zaczepił po prostu, bo nie mógł wymanewrować, czy auto, czy inny człowiek, bo spieszył się w drugą stronę. W pierwszej chwili mamy taką agresję, tak, w tej, ej, coś tam, ale po chwili, jak ktoś na nas buknie i fuknie i się okaże, że to był atak z premedytacją, to nagle to wszystko w nas, tak jakby taka skamielina się dzieje, że bardzo często ciężko złapać oddech, bardzo często pole widzenia się zawęża. No i zaczynamy truchleć, zaczynamy się trząść. Kobiety, mężczyźni również. To nie jest tak, że jesteśmy innej genetyki. Więc zarówno tutaj, jeżeli chodzi o samoobronę dla kobiet, jak uczymy tych podstaw, to jest to samo, co uczymy mężczyzn. Nie ma specjalnych trików dla kobiet. Także jeżeli mówi się, że kobiety zostają ofiarami, nie, to człowiek. Więc uczymy bazowych umiejętności człowieka, a nie konkretną kobietę czy mężczyznę. Podobnież jest z technikami samoobrony. To jest trochę tak, że jeżeli już nauczymy się pewnego wzorca, żeby nie prosić się o to, tak jak już dojdzie do tego ataku z różnych przyczyn, bo na przykład nie musimy to my wywoływać agresji w kimś innym, może to zrobić na przykład nasze dziecko albo nasz partner, nieświadomie. Więc ta samoobrona to nie tylko kobieta w ciemnym zaułku na pustym parkingu, gdzie lampy zgasły, bo tak często się przyjmuje, ale to naprawdę bardzo często są sytuacje, że idzie rodzina na spacer, że ktoś niesie zakupy, dziecko oblało kogoś kolą czy lodem, no i ten atak następuje. To nie musi być od razu atak fizyczny, ale na pewno atak psychologiczny.
No myślę, że warto również podkreślić fakt, że często takie akty przemocy zdarzają się po prostu w domu.
Tak, i to jest kolejna rzecz, że nie uczymy się samoobrony dlatego, żeby gdzieś tam, kiedyś tam nam się przydarzyło. Nie, bardzo często trafiają na zajęcia dziewczyny, które ewidentnie mają problem jakiś w domu. I to nie muszą być naprawdę super sytuacje patologiczne, bo teraz ktoś powie, że mnie to nie dotyczy, ja jestem cywilizowany. Nie, to naprawdę. Bardzo często mężczyźni, kobiety tak samo, potrafią po prostu mieć okropny dzień, bo wszyscy się na nich wyżyli, więc oni wyżywają się dalej na osobach słabszych. I to zawsze na słabszych. Nikt nie atakuje silniejszego od siebie. Zatem na zajęciach samoobrony, owszem, uczymy tego kontaktu przed tą agresją fizyczną, ale przede wszystkim również uczymy, jak zachować się, jeżeli chodzi o nas samych, o nasze myśli, o nasze słowa, o nasze czyny. Czy może wyjść do przodu? Czy może ominąć tą stronę ulicy? Czy może przejść do innego pokoju? Więc to jest wszystko ważne, ponieważ największym błędem, z jakim się spotykam, to ludzie mówią, że nie przyjdę na zajęcia samoobrony, ja nie czuję się zagrożony. I to nie ma ci pomóc w tym momencie. Zajęcia samoobrony mają ci pomóc w tym jednym momencie, w którym możesz stracić życie kiedyś tam, albo na przykład twoje dziecko. Więc uważam, że na zajęcia samoobrony powinno się zapisać wcześniej, w tak zwanych czasach pokoju.
Jak wyzwolić w sobie taką siłę, żeby uderzyć człowieka? Bo myślę, że to też możemy mieć z tym problem, żeby uderzyć człowieka.
Tak, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, z którą się spotkałam, że nawet dziewczyny, które są odważne, wesołe, zabawne, które wyglądałoby na to, że nie będą miały problemu, żeby się obronić. No bo powiedziałyśmy sobie, że ten body language, każdy, kto rozsądny sobie zdaje sprawę, jak może wyglądać wzorzec ofiary, to będzie sobie wyobrażał taką schyloną, cichutką dziewczynkę, która gdzieś tam przemyka, najlepiej drobną jeszcze do tego, tak? Nie. Bardzo często ofiarami zostają też kobiety, które są na pozór silne, głośne, otwarte. Oczywiście, że trochę rzadziej, bo napastnik zawsze wybiera łatwiejszy łup, ale nie jest powiedziane, że w domu ta silna kobieta nie jest tą słabą kobietą. Świetny przykład pokazał film Patryka Wegi, Niebezpieczne kobiety, gdzie pani, która jest policjantką, w domu jest po prostu ofiarą. Więc nie patrzmy na to, że osoba, która jest głośna, otwarta i wesoła do ludzi, że ona nie będzie miała problemu z obronieniem siebie.
Czyli jak wyzwolić w sobie tę tygrysicę?
Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że to trzeba się nauczyć. To nie przychodzi naturalnie. Bo tak jak powiedziałam, są otwarte osoby i potem zawsze się myśli, że a takiej to łatwiej, bo nie wiem, co ma inny genotyp, czy ma trzy ręce? Nieprawda, więc każdy z nas może się tego nauczyć za pomocą właśnie treningów. Na początku wszystko, co nas przeraża, jest jakąś tam umiejętnością, która wydaje się, Jezu, nigdy to mi nie wyjdzie. To jest kwestia po prostu treningu. Samoobrona jest umiejętnością taką jak wszystkie. Więc tak jak przychodzą do nas na zajęcia dzieci, jak mamy samoobronę dla dzieci, to one też przychodzą jako otwarte karty, takie karty plansze. Jak one mają się tego nauczyć? Skąd one to mają osiągnąć? Po prostu powtarzają. Po prostu słuchają, co mówi instruktor, starają się naśladować. I tak jak zapytałaś, jak to jest, że uderzyć człowieka? Po pierwszym razie idzie łatwiej.
A jak ten głos w sobie wyzwolić? Też to można wyćwiczyć. Jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy zostałyśmy już zaatakowane? Wracamy po 8 godzinach pracy. Jesteśmy zmęczone, rozkojarzone, myślimy o tym, żeby tylko dotrzeć do domu. No i nagle atak. Co robić?
To jest bardzo dobre pytanie. Każda sytuacja będzie indywidualna. My bardzo często mówimy, że to zależy, ponieważ pierwsza rada, jeżeli chodzi o samoobronę, taką najbardziej skuteczną na świecie, to uciekać. Jeżeli masz możliwość uciec z miejsca zagrożenia, to uciekaj, ponieważ najgorsze, co może się dziać, to to, że uwierzysz za mocno w swoje siły i będziesz bronić czegoś, co nie jest warte tego. A nigdy nie wiemy, jak zdesperowany jest napastnik, czy on nie ma noża, czy on nie jest chory, nas nie zarazi. Także to konsekwencje mogą być, albo obronimy się za dobrze, a potem sąd nas skaże, bo takie przypadki też są.
Czyli jeżeli można, uciekamy.
Tak, jeżeli można, uciekamy. Są jednak sytuacje, w których nie możemy uciec. Jeżeli to jest możliwe, wzywamy pomocy. I nie wzywamy jej tak, ratunku, pomocy, pożar, bo kiedyś też sama powiem, że uczyłam, że wołać pożar. Ale w dzisiejszych czasach już to jest taki chwyt, że nikt się na niego nie nabierze. Konkretnie kierować swoją prośbę o pomoc do danego człowieka. Jeżeli zdarzy się, że faktycznie nie ma nikogo w zasięgu oka, słuchu i tak dalej, możemy dalej próbować. To nie jest tak, że ktoś nie może akurat się zbliżać, czy jechać, czy wyjść z okna na balkon. Więc należy próbować. Właściwie to mogą być wszystkie rzeczy naraz. To nie jest tak, że A, B, C zawiodło coś tam. Używanie przedmiotów. Zaraz możesz się mnie zapytać, czy wyjmować gaz pieprzowy z torebki. Powiem szczerze, nie wiem, czy w sytuacji zagrożenia nawet ja miałabym na tyle opanowania w sobie, żeby wygrzebać z mojej przepasnej torebki ten jeden gaz, odbezpieczyć go i psiknąć.
To może lepiej tą torebką grzmotnąć.
Właśnie tak. Jeżeli mam właśnie tak ciężką, albo ty masz tak ciężką jak ja, torebka jest świetną sprawą i to nie chodzi o to, żeby nią okładać, tylko wykonać jeden potężny zamach i taki na 100%, bo to nie jest tak, że wchodzimy na ring i wiemy, że mamy 5 rund przed sobą. My mamy znokautować, uniemożliwić napastnikowi atak w pierwszych sekundach. Więc jeżeli nie ma tego przedmiotu, i to też popularnie mówi się klucze i tak dalej, nie chcę tych schematów po prostu powtarzać, bo to jest znane, użyć swojego ciała i teraz nogi dla kobiet są najlepsze. Kopnięcie w krocze naprawdę każdego chojraka sprowadzi do poziomu parteru. To nie jest jakiś wymysł. I tego kopnięcia niestety trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że każda z nas umie, bo może się udać, może się nie udać, może dostać w udo i tak dalej. Jeżeli nie wiesz, jak kopać w krocze, a już jesteś w sytuacji zagrożenia, kop w kolano. Kolano to też jest staw, który wygina się w konkretnym kierunku, więc jak kopniemy go w drugi, unieruchomi tego napastnika. Nie iść tam na, popularnie się mówiło, iść na oczy, tak, wydrap coś tam. To jest kobiecy styl walki, że się łapie za włosy i się szamocze. I tak naprawdę nikt nie odnosi skutecznych obrażeń. Więc pierwsza rzecz, unieszkodliwiamy napastnika jak najszybciej, to jest możliwe, po czym uciekamy.
Powiedzmy, że mamy już jakieś umiejętności, nawet umiemy krzyknąć, ale ten napastnik jest dwa razy większy i cięższy od nas, złapał nas oburącz, trzyma i ani w tę, ani we w tę.
Zawsze odpowiadam również, zależy. Dwa najpopularniejsze przypadki. Jeżeli to jest ktoś, kogo znamy, który robi to dla frajdy, bo na przykład chce sprawdzić te nasze umiejętności, bardzo często, tak? Przychodzą do mnie kobiety, uczą się, uczą, a potem mówią, Angela, to nie działa, bo mnie brat chwycił, mąż mnie chwycił, kuzyn, ktokolwiek, tak? To, tak jak powiedziałaś, większy, silniejszy i on teraz chce nam pokazać to swoje męskie panowanie. Odpowiadam prosto, czy ty myślisz o tym, żeby uratować swoje życie, czy żeby pokazać swoje umiejętności. Ponieważ jeżeli chcesz pokazać swoje umiejętności, jesteś na straconej pozycji. Nikt nie oczekuje, że po zajęciach samoobrony nagle będziesz 3 razy silniejsza od zwykłego mężczyzny. Więc to jest bujda. Jeżeli będziesz bronić swojego życia lub życia osoby ci bliskiej, będziesz gotowa na dużo więcej, niż żeby uszkodzić swojego brata, tatę, czy cokolwiek, tak? Bo tak jak powiedziałam, kopnięcie w krocze, czy naprawdę zgniecenie palców u stopy, o, może się na nas odbić. Dobrze, no obroniłaś się, ale potem masz przez 3 miesiące piekło.
Gdzie można się nauczyć tak solidnie, profesjonalnie tych technik samoobrony?
Trzeba szukać, po prostu szukać różnych zajęć, które mają bardzo często przydomek albo kombat, albo samoobrona. Nie polecam tych szkół, które bardzo często właśnie w chwili modnego zagrożenia takie zajęcia tworzą sztucznie i nie mają tak naprawdę większego pojęcia, a mają na przykład pojęcie o jakichś fajnych technikach walki, ponieważ tak jak powiedziałam, jeżeli to są sporty, które polegają na konkurencji, to my wiemy, że tych rund może być kilka, że jakieś rzeczy są bardziej punktowane, jakieś rzeczy są zakazane, że na przykład nie można zrobić drugiej osobie tego i tego, bo na to regulamin nie pozwala. Na ulicy naprawdę róbmy wszystko, żeby ocalić siebie lub osobę bliską. Jeżeli będziesz chciała komuś uderzyć jakimś cegłówką czy coś na ucho, zrób to, jeżeli uważasz, że to cię ocali. Niestety na sportach takich, gdzie najczęściej wybierają się młodzi mężczyźni, żeby właśnie tą swoją agresję i nadmiar energii wyrzucić, żeby nauczyć się walczyć, a nie samoobrony, to nikt cię tego nie nauczy. Nikt nawet nie będzie w takich twoich możliwie logicznych i naturalnych umiejętności czy zachowań nie będzie wspomagał. Na samoobronie, stricte samoobronie, chodzi o to, żeby nasze mięśnie nauczyć odruchu. Nie planowania, a teraz lewy, prawy, coś tam, tak? Nie kombinacji. Na lekcjach samoobrony chodzi o to, żeby wdrukować w nas, tak jak budzimy się i włączamy ekspres do kawy, tak żeby jeżeli ktoś zakryje nam na przykład usta, żeby od razu bez myślenia, bez szalonych strategii. Bo niestety najgorsze, co może być, to uczenie sekwencji strategicznych i potem myślenie, a co bym zrobił, co bym zrobiła, gdyby to, tamto. Na ulicy nie ma tego czasu. To są ułamki sekund. Więc albo widzimy zagrożenie zbliżające się i uciekamy, albo nie jesteśmy w stanie uciec, wołamy o pomoc, dajemy mocne znaki, że nie jesteśmy ofiarą, że to się gorzej skończy dla naszego napastnika niż dla nas, ponieważ my jesteśmy zdesperowane i zrobimy wszystko. No 3. Używanie przedmiotów i jak najszybsze unieszkodliwienie napastnika.
Dziękuję bardzo. Mówiła Angelika Przybyłek, instruktorka Krav Maga.
Dziękuję.
Logopeda to specjalista, który kojarzy się z osobą usprawniającą nasz sposób mówienia. Współcześnie zakres działań logopedów jest bardzo szeroki, o czym będziemy mówić za chwilę. Powiemy również o pewnym zaburzeniu mowy. Co to jest mutyzm?
Najprościej.
Grzegorz Hryniewicz, neurologopeda kliniczny.
To jest niemota, czyli niemożność mówienia przy zachowanym, sprawnym aparacie artykulacyjnym.
Mutyzm wybiórczy dotyczy osób, które mają możliwość porozumiewania się i porozumiewają się w sposób słowny, tak jak my, albo nawet lepiej.
Małgorzata Kozłowska, surdologopeda.
Często mają bardzo wysoki intelekt, ale z różnych powodów w pewnych sytuacjach po prostu nie mówią. Mutyzm tak naprawdę to jest tragedia człowieka, którego to dotyka, niezależnie od jego wieku. I tragedia rodziny. To jest ważny temat. Możemy się uśmiechać, ale to jest tragedia, kiedy człowiek nie może w sposób werbalny, w pewnych okolicznościach wyrazić swoich myśli. To jest naprawdę tragedia. Przyczyny są bardzo różne, ale myślę, że to, co w człowieku jest najistotniejsze, to jego wnętrze. I każdy chce móc przekazać swoje myśli, uczucia. A mutyzm to ogranicza w pewnych okolicznościach. Jest możliwość w sensie fizycznym, nie ma możliwości w sensie realizacyjnym w pewnych okolicznościach. No i temu trzeba zaradzić.
Czy to znaczy, że to jest zaburzenie, czy choroba?
Powiedziałbym, że to jest zaburzenie. Chociaż podejście logopedy do pacjenta z mutyzmem, no, powinno być tak jak lekarza do osoby chorej. Żeby zdiagnozować mutyzm, to jest w ogóle trudna sprawa. Coraz częściej jest tak, że ta opinia się wydaje, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, i do nas trafiają pacjenci, do mnie, do Gosi, gdzie my byśmy na przykład nie do końca, ja akurat powiem o przykładzie jakimś swoim, gdzie nie uważam, żeby to był mutyzm. Chyba że powiem o tym mutyzmie wybiórczym, czyli jakaś jedna sytuacja w rodzinie, czy na przykład dziecko nie potrafiło odnaleźć się w szkole, czuło lęk, strach przed tym, żeby po prostu no, nie odzywać się w tym miejscu, a w domu normalnie się zachowywało. I później nagle powstawał konflikt, bo pani nauczycielka mówiła, że przecież dziecko w ogóle tutaj się nie odzywa, a rodzic z drugiej strony mówi, jak się nie odzywa, przecież normalnie nie wszystko mówi. Takich przykładów jest wiele i to są takie przykłady, można powiedzieć, sytuacyjne.
Sami mamy takie doświadczenie, że pobyt pierwszy dzień w przedszkolu może też uwarunkować różne symptomy i może spowodować mutyzm. Mamy takich pacjentów, kiedy dziecko rozstaje się z mamą, jest wyrywane z rąk rodzica, przestaje płakać, ale bywa też tak, że panie płaczu nie są w stanie zatamować i dzieje się różnie. No, my znamy dziecko, które zostało zamknięte w łazience, dopóki się nie uspokoi, nie wyjdzie. No, efekt jest taki, że dziecko nie mówi. Nie można oskarżyć tutaj nikogo konkretnie, ani rodzica, ani placówki oświatowej. Tych przykładów można mnożyć. Bywa tak, że dziecko obejrzy jakiś program informacyjny, coś co nas nie szokuje. Na dziecko wpłynie w taki sposób, że albo pojawia się fizjologiczna niepłynność mowy, albo wywołuje się taka właśnie lawina zachowań typu mutystycznych.
A co to jest fizjologiczna niepłynność mowy, pani Małgorzato?
Zgłaszają się do logopedów pacjenci, mali tacy, zazwyczaj piękne, słodkie dzieci z rodzicami zaniepokojonymi tym, że dziecko się jąka. To jeszcze nie jest jąkanie. U dzieci w trakcie rozwoju mowy może pojawić się ta fizjologiczna niepłynność mowy wywołana jakimś konkretnym bodźcem. Gdzieś dziecko uczestniczy w zdarzeniu, w kolizji drogowej albo ma obniżoną odporność układu nerwowego. Wystarczy, że przy infekcji dostaje duże dawki antybiotyku, obniża się odporność układu nerwowego i jeszcze zaczyna się przedszkole albo szkoła i dziecko wtedy mówi, mamusiu, możesz mi dać batonika? Mama jest przerażona. Cudne dziecko zaczyna się jąkać. A to jest tylko taka fizjologiczna niepłynność.
Czy rozwojowa niepłynność mówienia, tak. Która może
zniknąć tak samo łatwo, jak się pojawiła.
Tak, może, ale też nie musi.
Ale czy już wtedy trzeba do specjalisty z dzieckiem pójść?
Znaczy, warto pójść, żeby określić to, a warunki tego, żeby ta niepłynność mowy przeszła, są takie, literatura podaje, że trzeba dziecko otoczyć szklanym kloszem. To znaczy, ono jest nietykalne. Nie krzyczymy na nie, nie powodujemy sytuacji nerwowych.
Przede wszystkim nie zwracamy na to uwagi, bo nie można mówić, to jest największy błąd rodziców, ciotek, babci,
dorosłych.
Jeżeli pojawia się niepłynność mówienia, rodzic w żaden sposób w ogóle nie powinien zwracać uwagi. A nie, mów tutaj, zatrzymuje się i albo dokańcza za niego, albo no to dziecko się coraz bardziej zamyka w sobie i tak dalej. Powinniśmy normalnie dać dziecku, mimo że wiemy, co chce
powiedzieć.
Jeżeli
ja zadaję dziecku pytanie, to dziecko odpowiada,
ciotka albo mama, mimo że wie, co chce odpowiedzieć. No trzeba dziecku dać szansę, bo po prostu je tłamsimy i zamykamy w sobie tak naprawdę. Więc tutaj nie należy w żaden sposób zwracać uwagi. No to przykład rodziców, którzy pojechali sobie nad jezioro z przyjaciółmi, zabrali dzieci. No, oni byli w jednym domku, ci przyjaciele byli w drugim domku. Wieczorem zabrali gitarę, dziecko poszło spać już, zgasili lampkę, zamknęli drzwi, jedne, drugie, no i poszli tam się bawić. Co się okazało, że to dziecko się obudziło w nocy, nie wiedziało, gdzie jest, było ciemno, popuściło z tego wszystkiego, no i od tego dnia z diagnozy mojej wynikło, że to był właśnie bodziec do tego, że u dziecka zaczęła się niepłynność mówienia. I ona się przerodziła faktycznie w jąkanie później, także ten bodziec był tak silny, że dziecko zaczęło się jąkać. No dzisiaj na szczęście już wszystko jest okej. Okay.
Wracając do tego, co pan Grzegorz powiedział, ta fizjologiczna niepłynność mowy, żeby minęła, warunek jest taki, ten szklany klosz, czyli takie ześlimaczone życie, spanie o określonych porach, dużo wypoczynku, dobre jedzenie, ale to, co tutaj Grzegorz powiedział, nie może być świadomości problemu. Dziecko nie może słyszeć, że ono się jąka. Dopóki samo nie ma świadomości problemu, to ma szansę po prostu minąć. A logopeda jest potrzebny w życiu każdego człowieka i należy zasięgnąć jednak opinii specjalisty, nie czekać, aż samo minie.
Ale tak sobie wyobrażam, że logopeda jest najczęściej kojarzony z takim specjalistą, który pomoże nam ładnie mówić głoski i tam
no właśnie,
szyscy,
to jest,
cydzy.
To jest właśnie też takie...
Ale rozumiem, że się państwo nie zgadzają z tym.
No nie, no jak najbardziej się nie zgadzamy, bo...
W ogóle się nie zgadzamy.
W ogóle się nie zgadzamy.
Taka świadomość wśród ludzi jest. Logopeda kojarzy się z panią nauczycielką, która uczy mówić w przedszkolu i już. Jak dziecko nie mówi szyży czy dży, to ta pani jest od tego. Logopedia to jest bardzo szeroki problem. Problem nie tylko taki jakby humanistyczny, pedagogiczny, ale także psychologiczny i medyczny. Więc jest to bardzo szerokie pole do popisu dla terapeuty, żeby uświadomić w ogóle pacjentowi, że można pomóc.
Logopedia jest dziedziną, która ma specjalizację.
To jest syndrom naszych czasów, ale te specjalizacje pokazują tak naprawdę, jakie to jest szerokie zagadnienie ta logopedia. My zajmujemy się ludźmi od momentu narodzin do późnej starości. Logopeda, który ukończy odpowiednie studia, a tak naprawdę dodatkowo tutaj bonusik, zachęcamy do studiowania logopedii, bo to jest dziedzina, która bardzo się rozwija.
A w Zielonej Górze jest dzienna logopedia.
Kształcenie logopedów w Zielonej Górze ma już swoją tradycję, bo
tak,
są studia
podyplomowe i tak dalej.
Ale logopeda, który ukończy takie studia, jest logopedą dyplomowanym, może pracować z każdym pacjentem. Specjalizację można zrobić po tych studiach. Surdo oznacza pracę z osobami z niedosłuchem. Neurologopeda kliniczny, tak jak pan Grzesiu i przy okazji specjalista emisji głosu, pracuje z osobami i jąkającymi się, i z afatykami.
Czyli z osobami po uszkodzeniu mózgu na przykład.
Logopeda... Czyli po wylewach na przykład, osoby nie mówią, tak?
Tak, po nowotworach
afazja
mózgu.
To się nazywa.
Tak, afazja. Mhm. Jest mnóstwo w ogóle tych
i
rodzajów afazji.
I osoby z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej pracują z noworodkami. To już jest takie dosyć znane powiedzenie, że rodzic nie widzi potrzeby pójścia do logopedy z nowonarodzonym dzieckiem, no bo nie mówi. Ale nie chodzi dziecko, a do ortopedy idziemy sprawdzić bioderka. Logopeda może pomóc na każdym etapie życia, bo jeżeli dzieciątko na oddziale noworodkowym nie przyjmuje pokarmu prawidłowo, nie się, wtedy wchodzi logopeda z zakresu wczesnej interwencji. Poprzez proste masaże pomaga dziecku przyjmować właściwie pokarm.
Po masażu aparatu mowy?
Tak.
Podniebienia miękkiego, twardego, tak?
Języka.
I tak dalej. Jeżeli, w zależności jaki jest deficyt u dziecka, tak?
Jeżeli mama cierpi, bo dziecko na przykład zbyt mocno kąsa, mama obolałe sutki,
to znaczy,
nie przyjmuje...
Tak, Gosiu, mówisz tak bardzo delikatnie, ale ja uważam, że każda matka, która jest młodą matką, musi karmić piersią.
Ale jeżeli nie ma warunków,
ja wiem, no
powinien
chyba,
wejść
że nie ma, ale
i
tak,
w
ale
tym
to
pomóc,
też, to
ale
też,
ja się zgadzam,
ja wiem, tylko
że
to
mama
też się
powinna
stało,
karmić
to
piersią.
To też się stało takim trochę trendy, że jednak matka nie musi...
Nie, ja nie o tym mówię. To, jakie są poglądy na temat karmienia piersią, to zaraz powiem, ale ja mówię o takich...
Nie, bo ma to ogromne znaczenie, tak?
Ogromne, ale to ma takie... Ja mówię o takim fizycznym braku możliwości, tak? Jeżeli mama leży na oddziale po porodzie, jest obolała, jeżeli to jest pierwsze dzieciątko, nie musi mieć wiedzy na ten temat, co zrobić, żeby dzieciątko prawidłowo przyjmowało pokarm. Logopeda powinien wejść na oddział, zbadać takiego małego bąbelka i pomóc mamie w tym, żeby dziecko mogło przyjmować pokarm z piersi. Przy okazji przyjmowania pokarmu z piersi dziecko uczy się prawidłowego oddechu. Taki mały bąbelek, świeżo urodzony, dostaje taki bonusik od życia, że może oddychać noskiem i przyjmować pokarm. To jest jedyny czas, kiedy te dwa przewody, i oddechowy, i pokarmowy, nie łączą się. Dziecko jednocześnie ssie i oddycha. I uczy się prawidłowego toru oddychania. Jeżeli przepuścimy ten moment, to po pierwsze, dziecko nie musi koniecznie oddychać przez nos. Po drugie, nie ma pionizacji języka. I wtedy naprawdę logopeda jest od szyży, czy dży i ry. Język prawidłowo układa się w momencie ssania. Później dzieci rosną, mają 2 latka, 4. I są bilanse dzieci. Ja z własnym moim dzieckiem byłam na bilansie. Pani pielęgniarka, z całym szacunkiem dla pań pielęgniarek, zadała pytanie, powiedz szafa, syba. Dziecko moje powiedziało poprawnie. Okazało się, że przeszedł test. Ja mówię, Boże, ja tyle studiowałam, a to 2 wyrazy i człowiek wszystko wie. Obligatoryjnie takie dzieciątko powinno trafić do logopedy po to, żeby rodzic wiedział, co ma robić. Nie zrobi, to jest jego zaniedbanie, ale nie może powiedzieć, nie wiedziałem.
Ale takich sytuacji, które opowiadasz, czyli chociażby to, czy dziecko pije z piersi, czy nie, ale od samego porodu ma znaczenie na przykład, czy dziecko jest rodzone naturalnie,
Czy przez
cesarskie cięcie.
No. Dlaczego ten poród naturalny ma znaczenie? Bo dziecko przechodząc przez kanał rodny odwrażliwia twarz.
Ciało.
Osoby, które są po cięciu cesarskim na przykład nie bardzo lubią chodzić do fryzjera. Nie mają odwrażliwionej twarzy, włosów. Nie lubią, jak ich to dotyka po twarzy.
Albo często też jest tak, że wystarczy, że przejedzie się ręką po
buzi,
a dziecko ma odruch wymiotny.
Albo płacze.
Albo
bo
płaczą.
Nie ma wrażliwionej twarzy. I wtedy wychodzi na to, że logopeda jest czarodziejem. Nie zaglądając do karty, wie, jaki był bol. No. Logopeda jest dla każdego i my naprawdę powinniśmy mieć dobry kontakt z pacjentami. Ja myślę, że to tak jak w każdej dziedzinie. Jeżeli pacjent trafi na logopedę, który współdziała na tych samych falach, terapia idzie szybko, niezależnie od wieku. Pan Grzegorz jest neurologopedą klinicznym. Do logopedy trafiają ludzie coraz młodsi, którzy mieli na przykład udar. I trzeba takiemu człowiekowi dać szansę na życie. Rozumie świetnie na przykład, a mówi jeden, dwa wyrazy, w ogóle nie związane z tematem. Ma świadomość, że to, co wychodzi z jego ust, nie jest adekwatne do tego, co chciałby powiedzieć. Czy na tym etapie ma się zakończyć życie? Niekoniecznie. Terapia logopedyczna może dać życie. Często udary dotyczą osób dobrze wykształconych, pracujących, gdzie ta praca jest wysoko stresowa. I logopeda może przywrócić tą osobę po prostu do życia. Także logopeda powinien być obecny na różnych etapach. Nas się nie trzeba bać. My jesteśmy bardzo fajni, sympatyczni. Tylko trafić trzeba na swojego.
A wracając do mutyzmu, czy dotyczy to tylko dzieci? Bo tak się Państwo skupili na dzieciach, które mogą w różnych sytuacjach stresowych przestać mówić. Czy też mutyzm może się przytrafić dorosłym?
Myślę, że może, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że inaczej podchodzi się do dorosłego, a inaczej podchodzi się do dziecka. Ponieważ dziecko jest przeważnie nieświadome, ma inną wrażliwość, a dorosły jest świadomy swojego problemu. Świadomość jest bardzo istotna, dlatego inaczej się pracuje z dzieckiem małym, inaczej się pracuje z osobą dorosłą. U osób dorosłych często mamy niepłynność mówienia albo lęk, czyli logofobię. Czasami ciężko jest to zdiagnozować, czy to jest mutyzm, czy to jest właśnie logofobia, czyli lęk przed mówieniem.
Chcemy, żeby dzieci, a później osoby dorosłe startowały bez bagażu jakichś ciężkich doświadczeń. Jeżeli dziecko wkracza do przedszkola i musi znowu coś nadrabiać, no niestety logopedia jest tak szeroka, że poruszymy jeszcze jeden temat. Opóźniony rozwój mowy czynnej. Zakładając, że okres noworodkowy przeszedł świetnie, że trafiła się genialna pani położna, która pomogła na oddziale i nic się złego nie działo, ale z jakichś powodów dziecko przedszkolne, dwuletnie, trzyletnie nie mówi. Trafia do logopedy i ono wówczas jako uczeń nie mówi w sposób identyczny jak jego przyjaciele z klasy. Znowu coś nadgania. My nie chcemy, żeby dzieci wiecznie coś goniły, żeby wiecznie miały jakieś deficyty. Nie chcielibyśmy, żeby całe życie ktoś coś nadrabiał. My też lubimy być najlepsi w czymś, albo chociaż dobrze, albo chociaż tacy sami, jak nasi przyjaciele. Wczesne wspomaganie rozwoju to nie jest termin nowy, natomiast jest taka możliwość, żeby rodzice nieodpłatnie mogli uczestniczyć wraz z dziećmi albo dzieci w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju. Zależy, jakie deficyty ma dziecko. Jeżeli to są deficyty logopedyczne, pedagogiczne, to z takimi specjalistami dziecko pracuje. Z Grzegorzem zajęliśmy się dziećmi w wieku żłobkowym, czyli od 0 do 3 lat.
My o tym głośno mówimy, żeby zmienić świadomość ludzi, która jest jakby... Gosiu, zaraz uzupełnisz,
ale
ja tylko powiem, bo mi właśnie
tak
siedzi to w głowie.
To, co ja bym chciała powiedzieć.
No się uzupełniamy. Chodzi o to, że świadomość ludzi, naszych rodziców, dziadków jest taka, że żłobek to tak naprawdę jest taką przechowalnią dzieci. Dzisiaj tam się dzieją niesamowite rzeczy w zielonogórskich żłobkach miejskich. Po prostu
bo do
tam
tych
się
dotarliśmy.
Dzieją się tam niesamowite terapeutyczne rzeczy. Wspaniałości. Po prostu my jesteśmy zachwyceni. Jak
zakochani.
Na przykład, zakochani w ogóle w tych opiekunkach, że tam się dzieją naprawdę cuda. Jak był Światowy Dzień Kota, my przeprowadzaliśmy z Gosią diagnozy i nagle się okazało, że to, że wszystkie dzieci były przebrane za kotki, że były wymalowane. Panie opiekunki również. Ale jak zobaczyliśmy, jak
zajęcia.
I panie na kolanach razem z dziećmi rozłożyły miseczki.
Po kropelce mleczka.
Do tych miseczek troszeczkę mleczka. I pani po prostu kładły się
z ogonkami do góry,
pokazując, jak języczkiem
zlizujemy
i później dzieci, to no coś niesamowitego.
No tak, tylko że to jest jeden ze sposobów ćwiczenia motoryki małej, różnych zachowań, odruchów,
wzbogacania
słownictwa. To przecież
prowokowania do wypowiedzi, nienachalny dydaktyzm
podany w formie zabaw.
Oczywiście. No i teraz Gosiu, kontynuując właśnie.
O tym wczesnym wspomaganiu rozwoju. Nie można zaniedbać pierwszych dni dziecka.
Nie słuchajcie nikogo, drodzy państwo, że dziecko może sobie do 5 roku życia nie mówić. To nie jest prawda.
To wczesne wspomaganie rozwoju jest po to, żeby blokować takie sytuacje. Znany przykład, przyszedł do mnie Adaś, bardzo inteligentny chłopczyk, przecudnej urody, wraz z siostrą. Postawiono go przede mną i powiedziano, że w przedszkolu wszyscy mówią, że jest niegrzeczny. No bo Adaś nie mówi, a taki był łobuz, że wylał zupę fasolową na sukienkę pani nauczycielki w przedszkolu. Adaś nie mówi. Adasiowi podano zupę, której nie cierpi. Odsunął raz talerz, drugi, trzeci, w końcu wziął i ją wylał. Ja powiedziałam, że Adaś jest bardzo inteligentny i wydał komunikat adekwatny do możliwości percepcyjnych odbiorcy. Gdyby mówił, powiedziałby dziękuję, proszę mi tej zupy grypy nie podawać. Niestety nie mówi. Odsunął raz, drugi, nie zrozumieli. Jak wylał, nikt mu już nie podawał. Więc jak zaczął mówić, to się okazało, że to jest bardzo bystre, inteligentne dziecko. Jeżeli mówimy o tak szeroko pojętej logopedii, no to my nie możemy pominąć, może kogoś zaskoczy, takiej dziedziny logopedii jak komunikacja alternatywna i wspomagająca. Są ludzie na świecie, którzy nigdy nie będą mówić. Niekoniecznie sparaliżowani, po prostu nigdy w życiu nie będą mówić werbalnie, dźwiękowo, ale porozumiewać się mogą. I dla nich jest komunikacja alternatywna i wspomagająca. To jest i język migowy, i fonogesty, i piktogramy, i obrazki. Dopóki nie da się człowiekowi sposobu takiego cywilizowanego do komunikacji, może się komunikować za pomocą zupy fasolowej. Logopeda ma dać mowę w jakiejkolwiek formie, czy to będzie rysunek, czy to będzie piktogram, ma dać możliwość komunikacji, niekoniecznie mówienia werbalnego. Także logopeda zajmuje się wieloma sprawami, przede wszystkim rodziną. No i jeszcze muszę powiedzieć o bobomigach. Uczono malutkie dzieci niemówiące posługiwać się migami. Bobomigi, ściągnięte z Wielkiej Brytanii. Chodziło o to, żeby dziecko przy całym swoim intelekcie, zanim ma możliwości wypowiadania się, było w stanie mamie pokazać, że jest głodne, co go boli i tak dalej. Obawy były tego typu, czy jeżeli jest gest, to pojawi się mowa, ale człowiek lubi wydatkować zbyt dużo energii. Więc jeżeli pojawia się już mowa, to gesty odchodzą w zapomnienie. I tak samo jest z komunikacją alternatywną. W przypadku mutyzmu czy czegokolwiek innego, jeżeli człowiek jest w stanie porozumieć się w sposób werbalny, komunikację alternatywną odstawia na bok. Chociaż my teraz przy mikrofonach też tej alternatywnej korzystamy, bo mrugamy do siebie, gestykulujemy, także trochę tej alternatywnej każdy z nas w sobie ma.
Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. W studiu byli Małgorzata Kozłowska, surdo-logopeda i Grzegorz Hryniewicz, neurologopeda kliniczny, a także specjalista od emisji głosu. Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam Elżbieta Wozowczyk-Leszko.